From the conference center at Temple...
Z centrum konferencyjnego na Placu Świątynnym w Salt Lake City transmitujemy sesję kapłańską 182. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Sesja ta jest transmitowana do tysięcy domów spotkań na całym świecie. Muzykę na tej sesji przedstawi chór kapłaństwa Melchizedeka z Ogden z obszaru Utah. Wieczorną sesję kapłańską poprowadzi prezydent Dieter Uchtdorf, drugi doradca w Radzie Prezydenta Kościoła.
Witamy Was, bracia, na tej generalnej sesji kapłańskiej 182. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Prezydent Thomas Spencer Monson, który przewodniczy tej sesji, poprosił mnie, abym ją poprowadził. Spotkanie to przekazywane jest za pośrednictwem transmisji satelitarnej do posiadaczy kapłaństwa zgromadzonych w wielu krajach na całym świecie. Oprawę muzycznej podczas tej sesji zapewni chór kapłaństwa Melchizedeka złożony z braci z obszaru Ogden w stanie Utah pod dyrekcją Stevena Shanka i Dereka Fursha. Przy organach zasiada Andrew Unsworth. Chór otworzy tę sesję śpiewając hymn Chwała Panu Wszechmogącemu. Modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje starszy Jay Jensen, który dzisiejszego popołudnia został odwołany ze służby jako członek pierwszego kworum 70.
Oh, my soul, praise Him for. Nasz święty Ojcze, pochylamy głowy w pokornej modlitwie, aby wyrazić Ci naszą miłość i naszą wdzięczność. Tobie, nasz Ojcze i Twojemu Synowi za Jego wieczne zadośćuczynienie, które ma znaczenie w każdym aspekcie naszego życia. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twojego Syna i za to, że objawił prorokowi Józefowi Twoje dzieło. I za to, że mamy Księgę Mormona, którą bardzo lubimy i kochamy. Bardzo jesteśmy wdzięczni za święte kapłaństwo i za święte klucze kapłaństwa. Jesteśmy wdzięczni za kworum 12 apostołów i Radę Prezydenta Kościoła, którzy dzierżą te klucze. Szczególnie modlimy się za prezydenta Monsona, który przewodniczy tej sesji jako najstarszy apostoł. I wszyscy gromadzimy się na całym świecie, aby czcić Ciebie, abyś błogosławił tych wszystkich, którzy będą przemawiać. I chcielibyśmy słyszeć to, co będą słyszeli, ale też, żeby Duch Święty nas nauczał. Prosimy, abyś błogosławił młodzież, szczególnie młodych mężczyzn, którzy są obdarzeni mocą kapłańską. Abyś utrzymał ich na tej ścieżce, aby i o to wszystko modlimy się w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Teraz chór uraduje nas, śpiewając hymn Miłość Wzajemna. Po hymnie będziemy mieli przyjemność wysłuchania starszego Ditoda Christophersona z kworum 12 apostołów. Po nim wystąpią biskup Gary Stevenson, przewodniczący biskup kościoła oraz starszy Anthony Perkins, 70.
Is new command. Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
Dziękuję, bracia, za ten piękny hymn. Bracia, wiele zostało powiedziane i zapisane w ostatnich latach na temat wyzwań, jakim stawiają czoła mężczyźni i chłopcy. Dla przykładu oto kilka tytułów książek. Dlaczego nie ma już dobrych mężczyzn? Upadek facetów, koniec z mężczyznami. Dlatego chłopcy zawodzą, czy bądź mężczyzną. Co interesujące, większość z nich została napisana przez kobiety. W każdej z tych książek myślą przewodnią analiz jest to, że w wielu społeczeństwach w dzisiejszych czasach mężczyźni odbierają mylące i sprzeczne sygnały co do swojej roli i wartości w społeczeństwie. Autorka książki Bądź mężczyzną charakteryzuje to w następujący sposób, cytuję. Niemalże uniwersalną zasadą cywilizacji jest to, że podczas gdy dziewczęta stają się kobietami, osiągając wiek dojrzałości fizycznej, chłopcy muszą zostać poddani pewnego rodzaju próbie. Muszą wykazać się odwagą, sprawnością fizyczną bądź opanowaniem niezbędnych umiejętności. Celem jest tu udowodnienie kompetencji w roli obrońcy kobiet i dzieci. Od zarania dziejów taka była ich podstawowa rola społeczna. Dzisiaj jednak, kiedy kobiety prą naprzód w zaawansowanej gospodarce, mężowie i ojcowie, którzy zapewniają rodzinie byt, są raczej fakultatywni. A cechy charakteru, których mężczyźni potrzebowali, by odegrać swą rolę, hart ducha, opanowanie, odwaga, wierność, stały się przestarzałe, a nawet nieco żenujące. W swoim zapale promowania możliwości dla kobiet, z czym jak najbardziej się zgadzamy, niektórzy umniejszają rolę mężczyzn i ich wkład. Zdają się postrzegać życie jako współzawodnictwo pomiędzy mężczyznami i kobietami, dominację jednych nad drugimi i że teraz nastała era kobiet. Niektórzy przekonują, że kariera jest wszystkim, a małżeństwo i dzieci są lub winny być całkowicie opcjonalne. Do czego więc są nam potrzebni mężczyźni? W zbyt wielu hollywoodzkich filmach, telewizji i serialach telewizji kablowych, a nawet w reklamach, mężczyźni przedstawiani są jako niekompetentni, niedojrzali i pochłonięci sami sobą. Ta kulturowa kastracja mężczyzn ma niszczący efekt. Na przykład w Stanach Zjednoczonych odnotowuje się, że obecnie dziewczęta przewyższają chłopców na wszystkich poziomach, od szkoły podstawowej po studia wyższe. Na przykład w 8 klasie zaledwie 20 chłopców jest biegłych w piśmie, a 24% w czytaniu. Tymczasem wyniki egzaminów maturalnych młodych mężczyzn w 2011 roku były najsłabsze od 40 lat. Prawdopodobieństwa nieukończenia szkoły średniej i wyższej przez chłopców jest wyższe o 30%. Przewiduje się, że do roku 2016 kobiety uzyskają 60% dyplomów licencjackich, 63% magisterskich i 54% tytułów doktorskich. 2/3 uczniów w programach szkół specjalnych to chłopcy. Koniec cytatu. Niektórzy mężczyźni i młodzi mężczyźni uznali te negatywne sygnały za wymówkę do uniknięcia odpowiedzialności i aby tak naprawdę nigdy nie dorosnąć. Wypowiedzi, która zbyt często staje się uczciwą oceną sytuacji, pewien profesor zauważył. Mężczyźni przychodzą na zajęcia z czapką do tyłu i kiepską wymówką, że edytor tekstu zjadł ich pracę domową. W międzyczasie kobiety sprawdzają swe kalendarze i proszą o listy rekomendacyjne do szkół prawniczych. Pewna krytyk filmowa wyraziła raczej cyniczny pogląd, mówiąc, że jedyną rzeczą, w której możemy liczyć na mężczyzn, jeśli się nam poszczęści i zdecydujemy się na ten krok, jest to, że będą zaledwie dla nas partnerem. Kimś, kto zajmuje własną przestrzeń i szanuje to, że my mamy swoją własną. Bracia, nie możemy sobie na to pozwolić. Jako mężowie w kapłaństwie odgrywamy zasadniczą rolę w społeczeństwie, w domu i w kościele. Musimy być mężczyznami, którym kobiety i dzieci mogą zaufać. W Kościele i Królestwie Boga w tych dniach ostatnich nie możemy pozwolić sobie na to, aby chłopcy i mężczyźni dryfowali. Nie możemy pozwolić na to, żeby młodym mężczyznom brakowało samodyscypliny i aby żyli tylko po to, żeby umilano im czas. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby młodzi dorośli mężczyźni nie mieli celu w życiu i nie myśleli poważnie o założeniu rodziny i nie robili czegoś, co będzie miało namacalny wkład w tym świecie. Nie możemy pozwolić na to, żeby mężczyźni i ojcowie zaniedbywali obowiązki duchowego przywództwa w domu. Nie możemy pozwolić na to, żeby ci, którzy posiadają i używają świętego kapłaństwa według porządku Syna Bożego, marnowali siły, pogrążając się w pornografii czy prowadząc życie w cyberprzestrzeni. Bracia, mamy pracę do wykonania. Młodzi mężczyźni, musicie dobrze radzić sobie w szkole, a potem zdobywać wykształcenie po szkole średniej. Niektórzy z was będą chcieli podjąć studia na uniwersytecie i rozpocząć karierę w biznesie, rolnictwie, organizacjach rządowych lub innych zawodach. Niektórzy odniosą sukces w sztuce, muzyce i teatrze. Inni pójdą drogą kariery w handlu. Na przestrzeni lat wielu rzemieślników pracowało, remontując i dokonując napraw w moim domu. Podziwiałem umiejętności tych mężczyzn oraz ich zdolność do ciężkiej pracy, między innymi stolarzy, elektryków, hydraulików, malarzy, rzemieślników, którzy kładą płytki, montują dywany oraz dekarzy. Konieczne jest, abyście stali się kompetentni w zawodzie, który wybierzecie, jakikolwiek by on nie był, abyście mogli utrzymać rodzinę i mieć dobry wkład w dobrobyt swojego kraju. Niedawno obejrzałem film ukazujący życie 14-latka w Indiach. Wstawał wcześnie rano i pracował przez wiele godzin na dwa etaty, przed i po szkole, przez 6,5 dnia w tygodniu. Jego zarobek stanowił znaczną część przychodów jego rodziny. Po zmroku śpieszył do domu z drugiej pracy na zużytym rowerze i jakoś udawało mu się znaleźć kilka godzin na pracę domową, zanim padał z nóg na łóżko na podłodze pomiędzy śpiącym już rodzeństwem o 10:30 czy 11:00 w nocy. Mimo że nie znam go osobiście, jestem dumny z jego pracowitości i odwagi. Robi co tylko może, pomimo ograniczonych zasobów i możliwości, i jest błogosławieństwem dla swojej rodziny. Nie mam cienia wątpliwości, że będzie wywierał dobry wpływ na swoich bliźnich, kiedy dorośnie. Zwracam się do każdego, kto mnie słucha. Gdziekolwiek dobiega go to przesłanie, mówię to, co Jehowa powiedział Jozuemi. Bądź mężny i mocny. A mężczyźni, dorośli mężczyźni, ojcowie i nauczyciele, bądźcie dogodnymi przykładami i pomóżcie wzrastającemu pokoleniu stać się mężczyznami. Nauczcie ich, jak uczestniczyć w rozmowie, jak poznawać nowych ludzi, zachowywać się w towarzystwie, jak odnosić się w stosunku do kobiet i dziewcząt. Przygotujcie się, jak być dobrym mężem i ojcem. Przygotujcie się do bycia dobrym i wydajnym obywatelem. Przygotujcie się do służby Panu, którego kapłaństwo dzierżycie. Gdziekolwiek się znajdujecie, wasz Ojciec Niebieski troszczy się o was. Nie jesteście sami, posiadacie kapłaństwo i dar Ducha Świętego. Z wielu miejsc, w których jesteście potrzebni, jednym z najważniejszych jest wasze kworum kapłańskie. Potrzeba nam kworów, które są czymś więcej niż tylko zajęciami w niedzielę, i potrzeba nam przywódców kworów, którzy skupiają się na wykonywaniu pracy Pana, na wspieraniu członków kworów i ich rodzin oraz na osiągnięciu dobrych wyników w życiu wszystkich, którzy znajdują się w ich zasięgu. Weźcie pod uwagę pracę misjonarską. Młodzi mężczyźni, nie macie chwili do stracenia. Konieczne jest, abyście się lepiej i szybciej przygotowali. Nie możecie zacząć poważnie o tym myśleć dopiero w wieku 17-18 lat. Kwora kapłaństwa Arona mogą pomagać swoim członkom zrozumieć przysięgę i przymierze kapłaństwa i przygotowania się do ustanowienia na urząd starszego. Mogą pomagać im zrozumieć i przygotować się do obrzędów świątynnych i pomagać im przygotowywać się do udanej służby na misji. Kwora kapłaństwa Melchizedeka mogą pomagać rodzicom w przygotowaniu misjonarzy, którzy udają się na pole misyjne z pełnym zobowiązaniem. A w każdym okręgu i gminie te same kwora mogą dawać przykład skutecznej współpracy z pełnoetatowymi misjonarzami, którzy służą w ich obrębie. A pokrewna praca spoczywa głównie na barkach kapłaństwa, to wezwanie Zbawiciela, któremu wtoruje prezydent Thomas S. Monson, aby ratować tych, którzy oddalili się od Kościoła i którzy z jakiejś przyczyny stali się zniechęceni. Odnosimy się w tej kwestii wspaniałe sukcesy, również dzięki znakomitej pracy wykonywanej przez młodych mężczyzn. Kworum kapłaństwa Rona w hiszpańskojęzycznym okręgu Rio Grande w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk wspólnie naradzało się co do tego, kogo mogą przyprowadzić z powrotem do kościoła, a następnie jako grupa odwiedzili każdą z tych osób. Jedna z nich powiedziała: nie wiedziałem, że aż tyle osób chciało, żebym chodził z nimi do kościoła, więc teraz będę to robić. Kiedy członkowie kworum odwiedzili pewnego młodego mężczyznę i zaprosili go do powrotu, poprosili też, aby poszedł z nimi do kolejnej osoby i tak też zrobił. Nie zapraszali go po to, by po prostu przyszedł do kościoła w następną niedzielę. Od razu chcieli, aby był częścią ich kworum. Innym zadaniem kapłańskim, które stanowi wyzwanie, lecz jednocześnie stymuluje do działania, jest praca nad historią rodziny i praca świątynna. Zwróćcie uwagę na list od Rady Prezydenta Kościoła, który niedługo do Was dotrze, a który przedstawi szerszą wizję tej ważnej części pracy, którą mamy do wykonania. Nasze kwora są także bractwami wzajemnego wsparcia. Prezydent Gordon B. Hinckley powiedział niegdyś: to będzie wspaniały dzień, moi drodzy bracia, będzie to dzień, w którym się spełnią cele Pana, kiedy nasze kwora staną się kotwicą siły dla każdego należącego do nich mężczyzny, kiedy każdy z tych mężczyzn będzie zgodnie z prawdą powiedzieć: jestem członkiem kworum kapłańskiego w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Stoję gotowy, by nieść pomoc moim braciom we wszystkich ich potrzebach i jestem pewien, że oni również są gotowi pomagać mi w moich. Pracując razem, będziemy wzrastać duchowo jako synowie przymierza z Bogiem. Pracując wspólnie, możemy bez zażenowania czy strachu sprostać wszelkim wyzwaniom przeciwności, niezależnie od tego, czy będą to trudności ekonomiczne, społeczne czy duchowe. W broszurce Kościoła czytamy, że tak jak Job, człowiek jest poddany próbie, różnych próbom. Kiedy dni zamieniają się w tygodnie, miesiące, a nawet lata przeciwności, ból staje się coraz głębszy. Kościół nie może mieć nadziei na zbawienie człowieka w niedzielę, jeśli w trakcie tygodnia jest beztroskim świadkiem ukrzyżowania jego duszy. W kwietniu 2009 były doradca przewodniczącego biskupa Richard C. Edgley przytoczył historię przykładnego kworum, które zmobilizowało się, aby pomóc jednemu ze swoich członków, który stracił pracę. Warsztat Fields Out of Centerville w stanie Utah jest świadectwem tego, co mogą zdziałać przywódcy kapłańscy i kworum. Phil należał do kworum starszych i pracował jako mechanik w miejscowym warsztacie naprawy samochodów. Niestety warsztat miał problemy finansowe i Phil został zwolniony z pracy. Popadł w rozpacz, ponieważ sprawy przybrały taki obrót. Usłyszawszy o tym, że Phil stracił pracę, jego biskup Leon Lawson i prezydium kworum starszych z modlitwą rozważyli, w jaki sposób mogą pomóc Philowi stanąć znowu na nogi. W końcu był ich bratem w kworum i potrzebował pomocy. Doszli do wniosku, że Phil ma wystarczające umiejętności, żeby prowadzić własną firmę. Jeden z członków kworum powiedział, że ma starą stodołę, która być może nadaje się na warsztat. Inni członkowie kworum mogli pomóc zgromadzić potrzebne narzędzia na wyposażenie nowego warsztatu. Niemal wszyscy w kworum mogli przynajmniej pomóc posprzątać starą stodołę. Podzielili się z tym pomysłem z Philem, a potem powiedzieli o nim członkom kworum. Stodołę posprzątano i odnowiono, zebrano narzędzia i wszystko poukładano na miejsce. Zakład Phila okazał się sukcesem i przeniósł się raptem do lepszej, stałej siedziby, a wszystko to dzięki braciom z kworum, którzy zaoferowali swą pomoc w chwili kryzysu. Oczywiście, tak jak to jest od lat powtarzane przez proroków, najważniejsza praca Pana, jaką można wykonać, będzie miała miejsce w granicach waszego własnego domu. Mamy wiele do zrobienia, aby wzmacniać małżeństwo w społeczeństwach, które coraz częściej banalizują jego znaczenie i odrzucają jego cele. Mamy wiele do zrobienia, by uczyć nasze dzieci, aby się modliły i żyły cnotliwie przed Panem. Naszym zadaniem jest ni mniej, ni więcej, niż pomóc naszym dzieciom doświadczyć tej wielkiej przemiany serca, czyli nawrócenia się do Pana, o której tak dosadnie mowa w Księdze Mormona. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy kwora kapłańskie mogą uczyć rodziców, jak pomagać swoim dzieciom, aby się nawróciły. i mogą zapewnić błogosławieństwa kapłaństwa rodzicom, którzy samotnie wychowują dzieci. Bracia, mamy pracę do wykonania. Jesteście w stanie odnieść sukces. Skupcie się raczej na wynikach, a nie na tym, żebyście byli zajęci. Upewnijcie się, że wasze wysiłki wydają owoce, a jeśli tak nie jest, zmieńcie to, co czynicie lub jak to czynicie. Nie zadowalajcie się stwierdzeniem: wykonałem wszystko, co było trzeba, ale nic się nie zmieniło. Pan zapewnia, zacznijcie działać, a Pan zapewnia, że skuteczne drzwi będą otwarte. Otwórzcie usta, a On obiecuje: nie pomieszacie się wobec ludzi, bowiem będzie wam dane w tej samej godzinie, co macie powiedzieć. Kiedy Kościół i świat pilnie potrzebują mężczyzn, prawdziwych mężczyzn, którzy tak jak w przeszłości, jak i teraz, starają się rozwijać swoje umiejętności i talenty. Którzy będą opowiadać się za tym, co właściwe, którzy nie boją się poświęcenia, którzy chcą pracować, którzy będą pomagać innym osiągnąć szczęście i zbawienie, którzy wołają: powstańcie, mężowie Boży, niech Bóg pomoże nam to uczynić w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Dzisiaj czuję się szczególnie błogosławiony. Mogę zwrócić się jako biskup do młodych mężczyzn, posiadaczy kapłaństwa Aarona, którzy zgromadzili się na całym świecie, aby wziąć udział w generalnym spotkaniu kapłaństwa. Podzielę się z wami historią z Księgi Mormona, opisującą Helamana i jego 2000 młodych wojowników. Pisma Święte rzucają światło na charakter tych młodych ludzi ze starożytnych czasów i są inspiracją dla was, młodych mężczyzn, w dniach ostatnich. Zacytuję ulubiony fragment z Pism Świętych. A wszyscy byli młodzi, niezwykle odważni, silni i dzielni, ale to nie wszystko, gdyż można było na nich polegać. Odwaga, siła, działanie i prawda. Cóż za godne podziwu cechy. Chciałbym skupić się na pierwszej cesze, która ich opisuje. Odwadze. Według mnie cecha ta opisuje przekonanie tych młodych mężczyzn, aby odważnie czynić to, co właściwe lub, jak opisuje to Alma, zawsze dawać świadectwo, gdziekolwiek się człowiek znajduje. 2000 młodych wojowników miało niezliczone okazje wykazania się odwagą. Każdy z was również ma przełomowe chwile w swym życiu, które wymagają odwagi. Jeden z moich przyjaciół, John, opowiedział mi o jednej z takich momentów ze swego życia. Kilka lat temu John dostał się na prestiżowy uniwersytet w Japonii. Wraz z wieloma innymi wyróżniającymi się studentami z całego świata miał być częścią programu międzynarodowego. Niektórzy zapisali się, mając nadzieję na pogłębienie zrozumienia kultury i języka. Inni postrzegali to jako ważny krok naprzód na drodze ewentualnej kariery i zatrudnienia w Japonii. Ale wszyscy pozostawili dom, aby studiować w obcym kraju. Niedługo po przybyciu Johna wśród zagranicznych studentów rozeszła się wieść, że na dachu prywatnej rezydencji odbędzie się dla wszystkich impreza. Tego wieczoru John i dwóch jego przyjaciół udało się pod adres wskazany na ogłoszeniu. Kiedy winda dojechała na ostatnie piętro budynku, John i jego przyjaciele skierowali się ku wąskiej klatce schodowej prowadzącej na dach i zaczęli rozmawiać z innymi osobami. Wraz z upływem czasu atmosfera zaczęła się zmieniać. Zmagał się hałas, muzyka grała coraz głośniej, wzrastała ilość alkoholu wśród obecnych, podobnie jak wzrastał niepokój Johna. Nagle ktoś zaczął zbierać studentów w duży krąg, mając zamiar dzielić się z skrętami z marihuany. John się skrzywił i szybko poinformował swoich dwóch przyjaciół, że czas opuścić imprezę. Jeden z nich, niemal drwiąc, powiedział: John, przecież to łatwe, staniemy w kręgu, a gdy przyjdzie nasza kolej, po prostu przekażemy papierosa dalej, nie paląc go. W ten sposób nie postawimy się w niezręcznej sytuacji, wychodząc, powiedział. Wyglądało to Johnowi na coś łatwego, ale nie wyglądało to dobrze. Wiedział, że musi powiedzieć o swoim zamiarze i wyjść. W jednej chwili zebrał się na odwagę i powiedział kolegom, że mogą zrobić, co chcą, ale on wychodzi. Jeden z nich postanowił zostać i dołączyć do kręgu. Drugi z ociąganiem podążył schodem i za Johnem, by wsiąść do windy. Kiedy drzwi windy otworzyły się, ku ich zdziwieniu wybiegli z niej japońscy policjanci i pospieszyli schodami na dach. John wraz z przyjacielem wsiadł do windy i zjechał na dół. Kiedy policja pojawiła się na górze, studenci szybko zrzucili narkotyki z dachu, żeby nie zostali przyłapani. Jednakże po zabezpieczeniu schodów policjanci ustawili studentów na dachu i poprosili, aby wszyscy wyciągnęli obie ręce. Następnie policjanci szli wzdłuż linii i uważnie wąchali kciuk i palec wskazujący każdego z uczniów. Wszyscy, którzy trzymali w ręku marihuanę, bez względu na to, czy palili, czy też nie, byli uznani za winnych i ponieśli ogromne konsekwencje. Niemal bez wyjątków studenci, którzy pozostali na dachu, zostali wyrzuceni ze swoich uczelni, a ci, którzy zostali skazani za przestępstwo, byli najprawdopodobniej deportowani z Japonii. W jednej chwili rozwiały się marzenia o wykształceniu, przepadły lata przygotowań i możliwość pracy w przyszłości w Japonii. A teraz pozwólcie, że powiem wam, co się stało z tymi trzema przyjaciółmi. Ten, który pozostał na dachu, został wyrzucony z japońskiego uniwersytetu, do którego tak bardzo chciał się dostać i musiał wrócić do domu. Ten, który opuścił imprezę z Johnem, ukończył szkołę w Japonii, a dalsze tytuły naukowe zdobył na dwóch przodujących uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Potem ze względu na karierę wrócił do Azji, gdzie ciągle odnosi ogromne sukcesy zawodowe. Do dziś jest wdzięczny za przykład odwagi, jaką wykazał się John. W przypadku Johna konsekwencje jego zachowania są niewymierne. Podczas pobytu w Japonii założył szczęśliwą rodzinę i dochował się dwóch synów. Odnosi ogromne sukcesy jako biznesmen, a ostatnio został profesorem na jednym z uniwersytetów w Japonii. Wyobraźcie sobie, jak wyglądałoby jego życie, gdyby nie miał odwagi potrzebnej do opuszczenia imprezy tego ważnego wieczoru. Młodzi mężczyźni, nadejdą takie chwile, kiedy podobnie jak John, będziecie musieli wykazać się prawą odwagą na oczach swoich rówieśników, w wyniku czego możecie być wyśmiani lub możecie czuć się zakłopotani. Poza tym w dzisiejszym świecie potyczki z przeciwnikiem będą się też odbywać podczas cichych, samotnych bitew przed monitorami komputerów. Technika wraz z istotnymi korzyściami niesie też wyzwania, z którymi nie mierzyły się pokolenia poprzedzające. Ostatnie badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że każdego dnia dzisiejsze nastolatki są nie tylko kuszone w alarmująco wysokim stopniu w szkole, ale także w cyberprzestrzeni. Badania te pokazały też, że w przypadku nastolatków, którzy na portalach społecznościowych oglądają zdjęcia pijących alkohol i używających narkotyki, istnieje 3 lub 4-krotnie większe prawdopodobieństwo, że sami będą to robić. Komentując te badania, były sekretarz rządu USA powiedział, tegoroczne badania pokazują nowy rodzaj potencjalnej presji rówieśników. Presję cyfrową. Presja ta wykracza poza przyjaciół i kolegów, z których dziecko bawi się. Atakuje dom i sypialnię dziecka przez internet. Okazywanie prawej odwagi będzie często tak nieznaczne jak kliknięcie lub nieklikniecie myszką. Misjonarze nauczający, abyście głosili moje Ewangelii, czytają, dobrą miarą twojej cnoty jest to, co czynisz przedmiotem swoich myśli i działania, kiedy jesteś sam i sądzisz, że nikt na ciebie nie patrzy. Bądźcie odważni, bądźcie silni, stójcie na świętych miejscach i nie dajcie się poruszyć. Młodzi mężczyźni, obiecuję, że Pan was wzmocni, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. On wynagrodzi was za waszą odwagę i prawe zachowanie, da wam szczęście i radość. Taka odwaga będzie produktem dodatkowym waszej wiary w Jezusa Chrystusa i Jego zadośćuczynienia, waszych modlitw i posłuszeństwa przykazaniom. Prezydent Eldon Tanner oświadczył, jeden chłopiec na gruncie szkolnym może mieć ogromny wpływ na innych, jeśli chodzi o dobro. Jeden młody mężczyzna w drużynie sportowej na kampusie lub wśród swoich współpracowników, żyjąc zgodnie z Ewangelią, szanując kapłaństwo i opowiadając się za tym, co dobre, może czynić nieopisane dobro. Często spotykacie się z dużą krytyką i wyśmiewaniem nawet ze strony tych, którzy wierzą w to samo, jak wy, choć być może szanują was za to, że robicie to, co właściwe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co by było, gdyby Zbawiciel osłabł i powiedział, och, jaki z tego pożytek i porzucił swoją misję? Czy chcecie być tymi, którzy brak wytrwałości, czy też chcecie być dzielnymi sługami pomimo wszystkich sprzeciwów i zła świata? Miejmy odwagę, aby stać i być zaliczeni do grona prawdziwych i oddanych naśladowców Chrystusa. Zachęcam was, abyście spełnili warunki podobne jak 2000 młodych wojowników poprzez bycie odważnymi oraz godnymi posiadaczami kapłaństwa. Pamiętajcie, to co robicie, dokąd idziecie i co oglądacie, ukształtuje to, kim się staniecie. Kim chcecie się stać? Stańcie się godnymi diakonami, godnymi nauczycielami, godnymi kapłanami. Ustanówcie cel, aby być godnymi wejścia do świątyni i otrzymania następnego ustanowienia w odpowiednim wieku, a w końcu kapłaństwa Melchizedeka. Jest to ścieżka prawości, która przyciąga boską pomoc. Pan oświadczył, przeto w jego obrzędach ukazana jest moc Boga. Prowadzić was będą rodzice, przywódcy kapłańscy i priorytety ustanowione przez proroków, które znajdują się w broszurze Obowiązek wobec Boga oraz dla wzmocnienia młodzieży. Prezydent Thomas Monson ostatnio udzielił rady. Aby podejmować mądrze decyzje, potrzebna jest odwaga. Odwaga, by powiedzieć nie. Odwaga, by powiedzieć tak. Błagam was, abyście teraz podjęli postanowienie, że nie zejdziecie z drogi, która poprowadzi do naszego celu, życia wiecznego z naszym Ojcem w niebie. Koniec cytatu. Tak jak 2000 wojowników odpowiedziało na okrzyk wojenny swojego przywódcy Helamana i zebrali swą odwagę, wy też możecie zrobić to samo, idąc za głosem waszego przywódcy, proroka Thomasa Monsona. Moi młodzi posiadacze kapłaństwa Aarona, na zakończenie składam świadectwo o Bogu Ojcu i Jezusie Chrystusie oraz o słowach Józefa Smitha, który powiedział: bracia, czyż nie pójdziemy dalej w tak wielkiej sprawie? Idźcie do przodu, nie wstecz. Odwagi, bracia, i naprzód. Naprzód do zwycięstwa. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
When I was a young man, our family would drive over America's...
Kiedy byłem młodym mężczyzną, nasza rodzina podróżowała przez amerykańskie góry skaliste, aby odwiedzić dziadków. Droga rozpoczynała się na porośniętych bylicami równinach, wznosiła się na strome sosnowe zbocza i ostatecznie wiodła przez osikowe gaje i łąki na szczytach gór, skąd mogliśmy widzieć praktycznie wszystko. Ale ta piękna droga nie była zupełnie bezpieczna. Duża część autostrady została wykuta w stromych zboczach gór. W celu ochrony podróżnych drogowcy wykonali barierki i umieścili znaki o treści: uwaga, spadające skały. Widzieliśmy wiele uzasadnień dla tych ostrzeżeń. Skały i głazy były porozrzucane wzdłuż koryta rzeki poniżej drogi. Sporadycznie na dnie kanionu widywaliśmy pomiażdżone samochody, będące tragicznym przypomnieniem o kierowcach, którzy nie zachowali czujności. Bracia, każdy z was zawarł wkrótce zawrze przysięgę i przymierze kapłaństwa Melchizedeka. W tym przymierzu osadzona jest wspaniała podróż, która rozpoczyna się od otrzymania zarówno niższego, jak i wyższego kapłaństwa, prowadzi poprzez wzrastanie w powołaniach, wspina się do wspanialszych boskich widoków, aż osiągniemy wszystko, co posiada Ojciec. Mądry projektant tej celestialnej drogi postawił znaki ostrzegawcze dla naszej podróży. Przysięga i przymierze kapłaństwa zawierają następujące duchowe ostrzeżenie. Cytuję: a teraz daję wam przykazanie, abyście nad sobą czuwali. Koniec cytatu. Dlaczego Bóg dał nam przykazanie, abyśmy nad sobą czuwali? On wie, że szatan jest rzeczywistym bytem, który chce ściągnąć nasze dusze w dół, w przepaść żałości. Bóg wie również, że wśród posiadaczy kapłaństwa czai się naturalny człowiek, skłonny do błąkania się. Z tego powodu prorocy zachęcają nas, abyśmy zwlekli z siebie starego człowieka i przeoblekli się w Chrystusa poprzez wiarę, pokutę, zbawcze obrzędy i codzienne życie Ewangelią. Podczas wspinaczki po szczeszcze kapłańskiej każdy chłopiec czy mężczyzna może ześliznąć się w dół, jeśli zignoruje ostrzeżenia. Czy byłeś zaskoczony i zasmucony z powodu upadku wybitnego młodego człowieka, misjonarza, który niedawno powrócił z misji, szanowanego przywódcy kapłańskiego czy ukochanego członka rodziny? Starotestamentowa historia Dawida jest tragicznym przykładem zmarnowania mocy kapłańskiej. Mimo że w młodości pokonał Goliata i żył w prawości przez dziesięciolecia, ten prorok, a zarazem król, był duchowo nieosłonięty. W kluczowym momencie, gdy ze swojego dachu zobaczył piękny piękną, kąpiącą się Batszebę. Nie miał strażnika moralności, który stałby obok i krzyczał: uważaj, głupcze Dawidzie. Jego porażka w czuwaniu nad sobą i działania według podszeptów ducha doprowadziła do utraty jego wiecznej rodziny. Bracia, jeśli nawet potężny Dawid może być zmieciony ze ścieżki wyniesienia, jak my możemy uniknąć podobnego? Dwie ochronne zasady, głębokie osobiste nawrócenie i silne związki rodzinne pomogą nam pozostać na niebiańskiej autostradzie. Mając tę wiedzę, szatan umieszcza przeszkody na ścieżkach naszego rozwoju kapłańskiego, które mają zniweczyć nasze nawrócenie i zniszczyć rodziny. Na szczęście Jezus Chrystus i Jego prorocy umieścili na tej ścieżce znaki ostrzegawcze. Konsekwentnie ostrzegają nas przed pychą, która niszczy nawrócenie, i grzechami takimi jak złość, chciwość i pożądanie, które niszczą rodziny. Dawno temu Mojżesz radził: strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu. W naszym zabieganym i przesyconym rozrywką świecie ludzie nadal szybko zapominają o Panu, by czynić zło, by odwiódł ich zły duch. Aby bezpiecznie pozostać na ścieżce kapłaństwa pomimo spadających głazów pokuszenia, przypomnę nam 6 podstawowych zasad, które pogłębią nasze nawrócenie i wzmocnią rodziny. Po pierwsze, modlitwa zawsze otwiera drzwi boskiej pomocy, aby pokonać szatana. Jezus za każdym razem ostrzegał posiadaczy kapłaństwa, aby czuwali, bowiem szatan pragnie ich przesiać, i polecał modlitwę jako działanie zapobiegające pokusom. Prezydent Thomas S. Monson nauczał: jeśli ktoś z nas ociąga się z posłuchaniem rady, by modlić się zawsze, nie ma lepszej okazji, by zacząć to robić od dziś. Człowiek nigdy nie jest większy niż wtedy, gdy klęczy. Koniec cytatu. Po drugie, studiowanie dawnych i współczesnych Pism Świętych zbliża nas do Boga. Pan ostrzegł członków Kościoła: niech się strzegą, tak traktują wyrocznie Boże, aby nie były brane jako lekkie sprawy i nie sprowadzili przez to na siebie obwinienia, i nie potknęli się, nie upadli. Koniec cytatu. Aby uniknąć tego poważnego potępienia, powinniśmy pilnie czytać Pisma Święte oraz czasopisma kościelne i strony internetowe, które pozwolą nam otrzymać rady od wybranych proroków Pana w serdeczny i osobisty sposób. Po trzecie, godne uczestniczenie w obrzędach kapłańskich przygotowuje nas, byśmy przyjęli Ducha Świętego za swego przewodnika. Kiedy Zbawiciel ostrzegał: przeto baczcie, aby was nie zwiedziono, obiecał, że tak się nie stanie, jeśli będziemy starać się gorliwie o najlepsze dary Ducha. Godne przyjmowanie sakramentu każdego tygodnia kwalifikuje członków do tego, aby zawsze mogli mieć z sobą Jego Ducha. Będąc w świątyni, możemy przyjąć pełnię Ducha Świętego. Po czwarte, okazywanie prawdziwej miłości jest sednem osobistego nawrócenia i związków rodzinnych. Król Benjamin pouczał: moi bracia, strzeżcie się, aby nie powstały pośród was waśnie. Nigdy nie zapomnimy, że szatan jest ojcem niezgody i dąży do tego, aby członkowie rodziny bili się, kłócili. Bracia, jeśli emocjonalnie, werbalnie czy fizycznie znieważamy któregokolwiek członka swojej rodziny, wtedy tracimy moc kapłaństwa. Zdecydujcie, że będziecie panować nad złością. Członkowie rodziny powinni słyszeć z naszych ust błogosławieństwa, a nie przekleństwa. Mamy oddziaływać na innych wyłącznie poprzez perswazję, przez cierpliwość, przez delikatność i łagodność, nieudawaną miłość, dobroć i miłosierdzie. Po piąte, przestrzeganie prawa dziesięciny jest kluczowym elementem wiary i jedności rodziny. Ponieważ szatan wykorzystuje chciwość i chęć posiadania, aby zmieść rodziny z celestialnej autostrady, Jezus doradził: wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Chciwość jest powstrzymywana, gdy planujemy nasze dochody, gdy płacimy uczciwie dziesięcinę i składamy hojne ofiary postne, planujemy potrzebne wydatki i unikamy niepotrzebnych długów. Oszczędzamy środki na przyszłość i stajemy się samowystarczalni. Bóg złożył nam obietnicę: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Po szóste, pełne zachowanie prawa czystości moralnej przynosi pewność siebie, by stanąć w obecności Boga z Duchem Świętym jako naszym stałym towarzyszem. Szatan próbuje zniszczyć cnotę i małżeństwo poprzez lawinę nieprzyzwoitości. Gdy Pan ostrzegał cudzołożników, aby czuwali i szybko odpokutowali, jego definicja wykraczała poza fizyczny akt cudzołóstwa i obejmowała pożądliwe myśli, które ten czyn poprzedzają. Współcześni prorocy i apostołowie często i wyraźnie przemawiali na temat pornografii. Prezydent Gordon B. Hinckley nauczał: pornografia jest jak szalejąca burza, która niszczy ludzi i rodziny, całkowicie rujnując to, co kiedyś było prawe i piękne. Nadszedł czas, aby każdy, kto jest w to zaangażowany, wyrwał się spod trzasku. Jeśli macie pokusy, aby w jakikolwiek sposób łamać prawo czystości moralnej, postąpcie za przykładem Józefa z Egiptu, który uciekł i wyszedł na dwór. Ta szósta podstawowa zasada pomaga posiadaczom kapłaństwa bezpiecznie kontynuować podróż niebiańską autostradą po bezpiecznej stronie duchowych barierek wyznaczonych przez nawrócenie i związki rodzinne. Młodzi mężczyźni, przestrzeganie tych zasad przygotowuje was do zawarcia przymierzy w świątyni, pełnoetatowej służby namysłu i wiecznego małżeństwa. Mężowie i ojcowie, żyjąc według tych zasad, będziecie godni przewodniczyć rodzinom w prawości, służyć im jako duchowi przywódcy, a wy i wasze żony będziecie dla siebie równymi partnerami. Ścieżka kapłaństwa jest podróżą wypełnioną radością. Powracając do moich doświadczeń z młodości, przychodzi mi na myśl jedna z przepraw przez góry skaliste. Po minięciu znaku uwaga spadające skały, mój ojciec zauważył kamyki i małe głazy lądujące na jezdni przed nami. Natychmiast zwolnił praktycznie do zera, a wtedy głaz wielkości piłki do koszykówki przeleciał tuż nad nami. Tato czekał, aż kamienie przestaną spadać i dopiero wtedy ruszył w drogę. Stała uwaga mojego ojca i natychmiastowa reakcja zapewniły naszej rodzinie bezpieczne dotarcie do miejsca naszego przeznaczenia. Bracia, szatan szuka okazji, by zgubić dusze ludzkie. Jeśli wasza dusza zmierza do krawędzi duchowego urwiska, zatrzymajcie się przed upadkiem i wróćcie na właściwy kurs. Jeżeli czujecie, że z powodu zignorowania znaków ostrzegawczych i grzechów wasza dusza leży rozbita na dnie kanionu, a nie wysoko na ścieżce kapłaństwa, świadczę, że dzięki szczerej pokucie i mocy zadośćczyniącej ofiary Jezusa Chrystusa możecie być podniesieni i przywróceni na niebiańską autostradę Boga. Jezus nauczał: strzeżcie się obłudy. Jeśli jesteście niegodni, by korzystać z mocy kapłaństwa, proszę spotkajcie się ze swoim biskupem, który może wam pomóc w pokusie. Zaufajcie, że Zbawiciel stwierdza: czuwajcie i wystrzegajcie się grzechu. Ale obiecuję również: ja Pan przebaczę wam. Idźcie swoją drogą i nie grzeczcie więcej. Zachęcam każdego chłopca i mężczyznę, by pozostał na ścieżce kapłaństwa poprzez pogłębianie swojego nawrócenia i umacnianie rodziny. Modlitwy, Pisma Święte i obrzędy pogłębiają nawrócenie. Miłość, dziesięcina i czystość moralna umacniają rodziny. Uniknijcie tragedii poprzez przestrzeganie duchowych znaków ostrzegawczych umieszczonych na waszej drodze przez Boga i proroków. Starajcie się naśladować doskonały przykład Zbawiciela, który cierpiał pokusy, lecz się im nie poddał. Obiecuję, że jeśli mężczyźni zachowują przymierze kapłaństwa, by czuwać nad sobą, my i nasze rodziny możemy mieć pewność, że osiągniemy nasze wyniesienie w Królestwie Celestialnym. Świadczę o tym w święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Dziękuję, bracia. Teraz chór i kongregacja razem zaśpiewają hymn "Prowadź nas, o wielki Jehowo". Po hymnie będę miał przyjemność zwrócić się do was. Po moim wystąpieniu wysłuchamy prezydenta Henry'ego Eyringa, pierwszego doradcy w Radzie Prezydenta Kościoła. Wiele lat temu, razem z kilkoma znajomymi kapitanami lotnictwa, zdecydowaliśmy się zrealizować nasze chłopięce marzenia i odrestaurować zabytkowy samolot. Wspólnie kupiliśmy zniszczonego Pipera Cuba z 1938 roku i zaczęliśmy przywracać go do pierwotnego stanu. Wkładaliśmy w tę pracę wiele serca. Dla mnie miała ona szczególne znaczenie, ponieważ w latach młodości uczyłem się latać na podobnym modelu. Ten samolot powstał zaledwie 35 lat po słynnym pierwszym locie braci Wright. Jak o tym pomyślę, czuję się strasznie stary. Silnik nie miał elektrycznego zapłonu. Kiedy jedna osoba odpalała silnik z kokpitu, ktoś inny na ziemi musiał złapać śmigło i kręcić nim z całej siły, aż silnik zaskoczył. Każde odpalenie silnika było chwilą napięcia i odwagi. Po wzbiciu się w powietrze okazywało się, że Piper Cube nie został zbudowany do udziału w wyścigach. Właściwie było tak, że jeśli od dzioba wiał mocny wiatr, człowiek miał wrażenie, że wcale się nie porusza. Pamiętam, jak razem z moim nastoletnim synem leciliśmy nad autostradą w Niemczech i jasna sprawa, samochody z łatwością nas wyprzedzały. A mimo to uwielbiałem ten mały samolocik. To był doskonały sposób na to, by doświadczyć cudu i piękna latania. Można było usłyszeć, poczuć, powąchać, posmakować i zobaczyć, o co chodzi w lataniu. Bracia Wright opisali to następująco. Nic nie może się równać z tym, czego doświadczają piloci, kiedy gnają przez przestworza na białych skrzydłach. Dla odmiany na początku tego roku miałem zaszczyt lecieć nowoczesnym myśliwcem F-18 ze słynnymi na cały świat niebieskimi aniołami, zespołem akrobacyjnym Marynarki Stanów Zjednoczonych. Dla mnie było to przeniesienie w krainę wspomnień, bo dokładnie 50 lat wcześniej niemal co do dnia ukończyłem swoje szkolenie jako pilot myśliwców. Oczywiście doznania podczas lotu F-18 są całkowicie odmienne od tych w Piper Cubie. To było bardziej dynamiczne piękno latania. Było to tak, jakby wykorzystało się istniejące prawa aerodynamiki w bardzo doskonały sposób. Latanie z niebieskimi aniołami szybko uświadomiło mi jednak, że latanie myśliwcem bojowym to zabawa dla młodych chłopaków. I znowu zacytuję tu braci Wright. Uczucia towarzyszące lataniu przypominają najbardziej doskonały spokój przemieszany z napięciem, które do granic napręża krew każdy nerw. Poza tym latanie z niebieskimi aniołami uświadomiło mi zupełnie inny wymiar aniołów, które nad nami czuwają. Gdybyście zapytali mnie, które z tych dwóch doświadczeń z lataniem bardziej mi się podobało, chyba nie umiałbym wam odpowiedzieć. Na pierwszy rzut oka oba były zupełnie inne. Choć to chyba mało powiedziane, jednak pod pewnymi względami oba były bardzo podobne. Zarówno w Piper Cubie, jak i w F-18 czułem ekscytację, piękno i radość z latania. W obu czułem wyzwanie poety, by zerwać wrogie więzy ziemi i tańczyć w niebie na skrzydłach posrebrzanych śmiechem. Teraz możecie zapytać, a co te dwa całkowicie różne przeżycia związane z lataniem mają wspólnego z naszym dzisiejszym spotkaniem? Z kapłaństwem, które mamy zaszczyt posiadać i ze służbą kapłańską, którą wszyscy tak kochamy. Bracia, czy nie jest prawdą, że nasze indywidualne doświadczenia związane ze służbą kapłańską mogą się od siebie bardzo różnić? Możemy powiedzieć, że jedni z was latają myśliwcami F-18, a inni Piperami Cubami. Niektórzy z was mieszkają w okręgach i palikach, gdzie każda funkcja od doradcy, przywódcy grupy wyższych kapłanów, po sekretarza kworum, diakonów, sprawuje aktywny posiadacz kapłaństwa. Macie przywilej należeć do organizacji okręgu, która jest dobrze obsadzona. Inni zaś mieszkają w regionach świata, w których żyje zaledwie garstka członków kościoła i kapłanów. Możecie czuć się osamotnieni i przytłoczeni ciężarem całej pracy, jaką trzeba wykonać. Odpalenie silnika służby kapłańskiej może wymagać z waszej strony wiele osobistego zaangażowania. Czasem może się wręcz wydawać, że wasza gmina czy okręg wcale się nie rozwijają. Niezależnie jednak od tego, jakie spoczywają na was obowiązki i jaka jest nasza sytuacja, i wy, i ja wiemy, że oddana służba kapłańska niesie z sobą szczególny rodzaj radości. Zawsze uwielbiam latanie, czy to w Piperze Cubie, F-18, czy innym samolocie. W Piper Cubie nie narzekałem z powodu niskiej prędkości, a w F-18 nie marudziłem, kiedy przeciążenia przy manewrach lotniczych bezlitośnie obnażały moje wiekowe ograniczenia. Oczywiście, w każdej sytuacji zawsze można znaleźć jakąś niedoskonałość. Tak, łatwo jest znaleźć powód do marudzenia. Bracia, dzierżymy jednak święte kapłaństwo podług systemu Syna Bożego. Na głowie każdego z nas spoczęły ręce i otrzymaliśmy boskie kapłaństwo. Dano nam upoważnienie i odpowiedzialność za to, by działać w Jego imię i być Jego sługami na ziemi. Czy to w dużym okręgu, czy w małej gminie, zostaliśmy powołani, by służyć, błogosławić i zawsze działać na rzecz dobra wszystkich i wszystkiego, co zostało powierzone naszej pieczy. Czy istnieje coś bardziej emocjonującego? Zrozummy, doceńmy i odczuwajmy radość ze służby kapłańskiej. Moje zamiłowanie do latania nakreśliło kurs całego mojego życia. Choć moje przeżycia jako pilota są niebywale ekscytujące i pogodne, moje doznania jako członka tego kościoła są o wiele głębsze, pełne radości i znacznie bardziej podniosłe. Kiedy pogrążam się w służbie kościoła, czuję moc wszechmogącego Boga i Jego całą troskę. Jako pilot dotykam nieba. Jako członek kościoła czuję, że niebiosa biorą mnie w ramiona. Od czasu do czasu tęsknię za tym, żeby usiąść w kokpicie, ale służba u boku moich braci i sióstr w kościele wynagradza mi to z nawiązką. To uczucie niewymownego spokoju i radości, jakie niesie z sobą świadomość, że jest się częścią tej wielkiej sprawy i dzieła, to coś, czego za nic w świecie nie chciałbym utracić. Zebraliśmy się dzisiaj jako wielkie zgromadzenie kapłaństwa. To nasza uświęcona radość i przywilej, by służyć Panu i naszym bliźnim, by poświęcić to, co w najlepsze dla szlachetnego dzieła podnoszenia innych i budowy Królestwa Boga. Wiemy i rozumiemy, że kapłaństwo to wieczna moc i upoważnienie od Boga. Z łatwością możemy wyrecytować te definicje z pamięci. Czy jednak naprawdę pojmujemy znaczenie tego, co mówimy? Pozwólcie, że powtórzę. Kapłaństwo jest wieczną mocą i upoważnieniem od Boga. Pomyślcie o tym. Poprzez kapłaństwo Bóg stworzył niebiosa oraz ziemię i zarządza nimi. Dzięki tej mocy dokonuje odkupienia i wyniesienia swoich dzieci, przynosząc nieśmiertelność, wieczność żywota człowiekowi. Jak wyjaśnił prorok Joseph Smith, kapłaństwo to kanał, dzięki któremu Wszechmogący rozpoczął objawienie swojej chwały na początku stworzenia tej ziemi i objawia siebie dzieciom ludzkim do czasów obecnych, dzięki niemu przedstawi swoje cele na końcu czasów. Nasz Wszechmogący Ojciec w niebie powierzył upoważnienie kapłańskie nam, istotom śmiertelnym, które z definicji są omylne i niedoskonałe. Przekazał nam upoważnienie, abyśmy działali w Jego imieniu na rzecz zbawienia Jego dzieci. Ta moc upoważnia nas do głoszenia Ewangelii, wykonywania zbawczych obrzędów, pomocy w budowie Królestwa Boga na ziemi oraz do błogosławieństwa naszych rodzin i bliźnich i służenia im. Oto święte kapłaństwo, które dzierżymy. Kapłaństwo ani odpowiedzialności z nimi związanej nie można kupić ani zażądać. Działania jego mocy nie mogą nagiąć, zmienić ani poddać rozkazom pozycja, bogactwo ani władza. To duchowa moc, która podlega jedynie prawu niebios. Jej źródłem jest wielki Ojciec w niebie, Ojciec nas wszystkich. Moc kapłaństwa może być kontrolowana i kierowana tylko według zasad prawości, a nie zasad, które sami stworzymy. Chrystus jest źródłem całości prawdziwego upoważnienia i mocy kapłańskiej na ziemi. To Jego dzieło, a my mamy zaszczyt Mu w nim pomagać. A nikt nie może pomagać w tej pracy, jeśli nie jest pokorny i pełen miłości, posiadający wiarę, nadzieję i miłość, będący umiarkowanym we wszystkim, co jest powierzone Jego opiece. Nie działamy z chęci osobistego wzbogacenia, ale staramy się służyć bliźnim i ich podnosić. Nie przewodzimy siłą, lecz przez perswazję, cierpliwość, delikatność, łagodność i nieudawaną miłość. Kapłaństwo Wszechmogącego Boga jest dostępne dla wszystkich godnych mężczyzn, gdziekolwiek się znajdują, niezależnie od ich pochodzenia, od tego, jak skromnie żyją w najbliższych i najdalszych zakątkach świata. Nie trzeba za nie płacić ani pieniędzmi, ani żadnym z innych na świecie uznanych sposobów. Parafrazując słowa starożytnego proroka Izajasza, każdy, kto jest spragniony, może przyjść do tych wód, zaś strawa nie wymaga zapłaty. Z powodu wiecznego i niezrównanego zadośćuczynienia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, kapłaństwo Boga jest dostępne również dla tych, którzy się potknęli lub byli niegodni w przeszłości, dzięki odnawiającemu i oczyszczającemu procesowi pokuty możecie powstać i jaśnieć. Dzięki bezgranicznej i pełnej wybaczenia miłości naszego Zbawcy i Odkupiciela możecie spojrzeć w górę, stać się czyści i godni oraz przemienić się w prawych i szlachetnych synów Bożych, godnie dzierżących najświętsze kapłaństwo Wszechmogącego Boga. Czuję swego rodzaju żal z powodu tych, którzy nie pojmują i nie doceniają cudu i zaszczytu, jakim jest kapłaństwo. Są oni jak pasażerowie w samolocie, którzy cały czas marudzą z powodu rozmiaru paczki orzeszków, choć mkną w przestworza wysoko nad chmurami. Coś za doświadczenie czego, choćby jeden raz dawni królowie oddali cały swój majątek. Bracia, to błogosławieństwo, że możemy być pokorni uczestnikami tego wielkiego upoważnienia i mocy kapłańskiej. Podnieśmy więc oczy i zobaczmy, pojmijmy i przyjmijmy tę możliwość taką, jaka ona jest naprawdę. Poprzez prawą, pełną miłości oddaną służbę kapłańską. Będziemy mogli doznać prawdziwego znaczenia tego objawienia. Pójdę przed waszym obliczem, będę po waszej prawicy i po lewicy. I duch mój będzie w waszych sercach i aniołowie moi wokół was, aby was podtrzymać. Serca przyjmijmy i pojmijmy cud i zaszczyt, jakim jest kapłaństwo. Zaakceptujmy i pokochajmy obowiązki, o których wypełnienie zostaniemy poproszeni. W naszych domach i jednostkach kościelnych, niezależnie od ich wielkości. Nieustannie wrastajmy w prawości, oddaniu i służbie kapłańskiej. Odnajdźmy w tej służbie radość. Najlepiej nam się to uda, jeśli będziemy stosować zasady wiedzy, posłuszeństwa i wiary. Oznacza to, po pierwsze, że musimy poznać i stosować doktrynę kapłaństwa, jaką znajduje się w objawionych Słowie Bożym. Ważne jest, abyśmy zrozumieli przymierze i przekazania, jakimi się ono kieruje. Następnie wykażmy się mądrością oraz stale i z poszanowaniem postępujmy w zgodzie ze zdobytą wiedzą. Przestrzegając praw Boga, dyscyplinując swoje umysły i ciała oraz dostosowując nasze postępowanie do wzorców prawości, jakich nauczali prorocy, doświadczamy radości ze służby kapłańskiej. Wreszcie, pogłębiajmy wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Weźmy na siebie Jego imię i postanówmy, że każdego dnia od nowa będziemy kroczyć Jego śladami jako uczniowie. Niech nasze uczynki doskonalą naszą wiarę. Jako uczniowie możemy stawać się doskonalsi z każdym krokiem, gdy służymy rodzinie, bliźnim i Bogu. Kiedy służymy w kapłaństwie z całego serca, mocy i umysłu i siły, są nam obiecane natchniona wiedza, spokój i dary duchowe. Kiedy my będziemy szanować święte kapłaństwo, Bóg nas wynagrodzi i będziemy mogli stanąć przed Nim bez skazy w dniu ostatecznym. Obyśmy zawsze umieli dostrzegać oczami i czuć w sercu cudowność i radość kapłaństwa naszego wielkiego, wspaniałego Boga. O to się modlę w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
I'm so grateful for this opportunity.
Jestem taki wdzięczny, żeby być z wami dzisiaj podczas spotkania kapłaństwa i słyszeć te wspaniałe nauki i świadectwa. To przysparza mi na myśl moje lata, kiedy byłem diakonem i kiedy i wtedy nie mogłem sobie wyobrazić, że mogę uczestniczyć w takiej sesji. Pozwólcie, że podzielę się moim doświadczeniem jako przywódcy kapłaństwa, ponieważ ci wszyscy, którzy mnie znają, widzą te rzeczy we mnie, których ja nie mogę dostrzec. Jako młody ojciec modliłem się, aby poznać, jaką rolę w Królestwie Pana odegrają moje dzieci. Wiedziałem, że chłopcy będą mieli możliwość służby w kapłaństwie. Wiedziałem, że dziewczynki będą mogły służyć reprezentując Pana. Wszyscy będą wykonywać Jego pracę. Wiedziałem, że każde miało swój własny charakter i dlatego Pan obdarzył każdy z nich specjalnymi darami. Oczywiście nie mogę powiedzieć każdemu ojcu i każdemu przywódcy młodzieży szczegółowo, jak najlepiej możecie działać. ale mogę wam obiecać, że będziecie błogosławić tych młodych ludzi, te dzieci, pomagając im rozpoznać duchowe dary, z którymi przyszli na świat. Każda osoba jest inna i ma inną rolę do odegrania. Porażka nie jest niczyim przeznaczeniem. Kiedy poszukujecie objawienia, aby dostrzec dary, które widzi w nich Bóg, będziecie błogosławieni możliwościami skierowania ich wzroku ku służbie, jaką będą mogli wykonać. Dzięki waszemu kierownictwu ci, którym przewodzicie, będą mogli dostrzec, pragnąć i wierzyć, że są w stanie osiągnąć swój pełny potencjał w służbie, w Królestwie Boga. Z myślą o moich własnych dzieciach modliłem się o objawienie, aby poznać, jak mogę pomóc każdemu z nich przygotować się na konkretne możliwości służby Bogu. Następnie starałem się pomóc im wyobrazić sobie ich przyszłość, mieć nadzieję i pracować nad ich przyszłością. Dla każdego syna wyrzeźbiłem deseczkę z cytatem z Pism Świętych, który opisywał jego szczególne dary oraz obrazek symbolizujący ten dar. Pod obrazkiem i opisem wyrzeźbiłem datę chrztu każdego z chłopców oraz ustanowienia do urzędu w kapłaństwie, zaznaczając jego wzrost w chwili tego doniosłego wydarzenia. Opiszę deseczki, które wyrzeźbiłem dla każdego z synów, jako pomoc, aby mogli dostrzec swe duchowe dary i rolę, którą mogą odegrać w pracy dla Pana. Wy także możecie otrzymać natchnienie, tak jak ja, aby rozpoznać szczególne dary i niepowtarzalne możliwości dla każdej młodej osoby, którą kochacie. Kiedy mój najstarszy syn został diakonem i orłem skautingu, przyszedł mi na myśl obraz orła, kiedy myślałem o nim i o jego przyszłości. Mieszkaliśmy w Idaho, u podnóża góry South Teton, gdzie razem wędrowaliśmy i obserwowaliśmy loty orłów. Ten obraz w moim umyśle pozwolił mi odczuwać słowa Izajasza. Zmęczonemu daje siłę i bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Ostatecznie przerwaliśmy wspinaczkę przed szczytem South Teton, ponieważ mój syn był znużony. Powiedział: czy zawsze będę żałował, że nie doszliśmy do szczytu? Ty idź, nie chcę, żebyś i ty był zawiedziony. Odpowiedziałem: nigdy nie będę zawiedziony, a ty nigdy nie będziesz żałował. Zawsze będziemy pamiętać, że wspinaliśmy się razem. W górnej części jego deseczki wyrzeźbiłem orła i napis: na orlich skrzydłach. Mój syn jako misjonarz poszybował wyżej, niż mogłem sobie wyobrazić w najśmielszych marzeniach. Niektóre z wyzwań na polu misyjnym, którym stawiał czoła, wydawały się ponad jego siły. Z chłopcem, którego wy wspieracie, może być podobnie jak z moim synem, którego Pan podniósł w głoszeniu Ewangelii w trudnym języku wyżej, niż wydawało mi się to możliwe. Jeśli w przypadku każdego młodego mężczyzny będziecie próbować wyczuć jego kapłańskie możliwości, obiecuję wam, że Pan powie wam tyle, ile potrzebujecie wiedzieć. Chłopiec może mieć nawet większy potencjał niż to, co Pan wam objawi. Pomóżcie mu mierzyć wysoko. Chłopiec, któremu dodajecie otuchy, może wydawać się zbyt nieśmiały, aby być sługą kapłańskim działającym z mocą. Jeden z moich synów był tak nieśmiały jako młody chłopiec, że nie odzywał się do sprzedawcy w sklepie. Modląc się, martwiłem się o jego przyszłość w kapłaństwie. Zostałem poprowadzony do fragmentu z przypowieści Salomona. Występny ucieka, chociaż nikt go nie goni, lecz sprawiedliwy Jest nieustraszony jak młody lew. Na jego desetce wyryłem słowa nieustraszony jak młody lew, a na górze obrazek z dużą głową lwa. Na jego misji w późniejszych latach wypełnił on nadzieje wyryte na mojej rzeźbie. Mój kiedyś nieśmiały syn głosił Ewangelię z wielkim przekonaniem i odważnie stawiał czoła niebezpieczeństwom. Udoskonalił się w swoich obowiązkach reprezentowania Pana. Podobnie może być z młodym mężczyzną, któremu przewodzicie. Potrzebujecie budować jego wiarę, aby Pan mógł zmienić go z nieśmiałego chłopca, jakim jest teraz, w odważnego sługę Pana. Wiem, że Pan czyni swe sługi nieustraszonymi. Młody chłopiec, który widział Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa w lasku pośród drzew, został zmieniony w duchowego olbrzyma. Parley P. Pratt widział, jak prorok Józef Smith zganił podłą straż, która ich pilnowała w więzieniu. Starszy Pratt wspominał: nagle powstał i przemówił grzmiącym głosem, niczym ryczący lew, wypowiadając, o ile dobrze sobie przypomina, następujące słowa. Cicho, wy diabły z piekła rodem. W imię Jezusa Chrystusa napominam was i nakazuję wam, zamknijcie i nie mam zamiaru ani przez chwilę dłużej słuchać takiego języka. Uciszcie się, bo albo wy, albo ja natychmiast umrzemy. O tym wydarzeniu starszy Pratt napisał: taką godno zimę jest, odwiedziałem tylko raz. Skute łańcuchami o północy w lochu w zapadłej wiosce w Missouri. Pan da swoim prawym sługom możliwości, aby byli nieustraszeni jak lwy, kiedy będą przemawiać w Jego imię i świadczyć o Jego kapłaństwie. Inny z moich synów, nawet jako chłopiec, miał duży krąg przyjaciół, którzy chcieli często być w jego towarzystwie. Łatwo zaprzyjaźniał się z ludźmi. Kiedy próbowałem przewidzieć jego rolę w Królestwie Boga, poczułem, że mógłby mieć moc do zbliżania do siebie ludzi w miłości i w jedności. To uczucie przywiodło mi na myśl fragment z Nauki Przymierzy, który opisuje wysiłki starszych w kapłaństwie przy budowie Syjonu w Missouri, ku aprobacie aniołów, którzy widzieli ich wkład. Ta służba wymagała wielkiego poświęcenia. Objawienie w Naukach i Przymierzach brzmi: jednak błogosławieni jesteście, albowiem świadectwo dane przez was zostało zapisane w niebie, aby nań patrzyli aniołowie i radują się z wami i darowane są wam wasze grzechy. Na tabliczce mojego syna wyryłem słowa: aniołowie radują się z tobą. Ta wspaniała zdolność syna do zjednywania sobie ludzi i wpływania na nich wykraczała daleko poza jego lata nauki. Wraz z braćmi w kapłaństwie zorganizował zajęcia w Paliku, dzięki którym młodzież rozwijała wiarę do przetrwania, a nawet odniesienia zwycięstwa w trudnych sytuacjach. Kiedy budował wiarę w tych młodych mężczyznach i kobietach, pomagał budować przyczółki Syjonu w miejskich centrach Ameryki. Wrzeźbiłem dla niego dmące w trąby anioły, co być może nie jest wiernym odzwierciedleniem rzeczywistości, ale łatwiej było wyrzeźbić trąbki niż anioły wydające okrzyki. Aniołowie, przywódcy kapłańscy na całym świecie budują Syjon w swoich okręgach, palikach i misjach i będą się radować z młodych mężczyzn i kobiet, którzy będą pomagali im budować Syjon. Bez względu na ich miejsce zamieszkania i sytuację życiową, Syjon powstaje dzięki ludziom związanym przymierzem i miłością. Zapraszam was, abyście pomogli młodzieży mieć udział w tym dziele. Dla jednego z moich synów poczułem natchnienie wyrzeźbienia słońca i słów z arcykapłańskiej modlitwy Zbawiciela. A to jest żywot wieczny. Zbawiciel bliski zakończenia swej ziemskiej posługi modlił się do swego Ojca. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałem. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Mój syn udzielał służby kapłańskiej na trzech kontynentach, ale najważniejsza jest ta, którą dokonał w jego domu i wśród członków rodziny. Na niej oparł swoje życie. Pracuje niedaleko od domu i często wraca, aby zjeść lunch razem z żoną i młodszymi dziećmi. Jego rodzina mieszka bardzo blisko naszego domu. Dbają o nasz ogród tak, jak gdyby był on ich własnym. Ten syn żyje nie tylko, aby zasłużyć na życie wieczne, ale aby żyć na wieczność w otoczeniu wdzięcznych członków rodziny. Życie wieczne to żyć w jedności z rodziną, z Ojcem, z Synem i z Duchem Świętym. Życie wieczne jest możliwe tylko poprzez klucze Bożego kapłaństwa, które zostały przywrócone przez proroka Józefa Smitha. Ukazywanie tego celu młodzieży, którą prowadzicie, jest najwspanialszym darem, jakim możecie im ofiarować. Najlepiej zróbcie to poprzez własny przykład waszej własnej rodziny. Ci, którym przewodzicie, mogą mieć nie mieć rodziny w Kościele, ale stawiam wam wyzwania, abyście pomogli im poczuć rodzinną miłość po obu stronach zasłony i chcieć jej. Deseczki, o których opowiadałem, są tylko jednym ze sposobów, aby pomóc młodym ludziom dostrzec wspaniałość, jaką Bóg w nich widzi, i niepowtarzalną służbę, jaką dla nich przygotował. On pomoże wam dostrzec, jak tego dokonać dla waszych dzieci i dla innych młodych ludzi. Lecz kiedy z modlitwą staracie się ujrzeć przyszłość i powiedzieć o niej młodej osobie, dojdziecie do przekonania, że Bóg kocha każde ze swoich dzieci jako odrębne osoby i widzi wspaniałe i niepowtarzalne dary w każdym z nich. Jako ojciec byłem pobłogosławiony możliwością ujrzenia wspaniałej przyszłości moich córek, jak również moich synów w Królestwie Boga. Kiedy z modlitwą poszukiwałem porady, ukazano mi sposób, w jaki mogę pomóc moim córkom dostrzec zaufanie, jakie Bóg w nich pokłada, jako w służebnicach, które mogą budować Jego Królestwo. Gdy moje córki były młodsze, wiedziałem, że możemy pomagać innym poczuć miłość ludzi minionych pokoleń będących za zasłoną. Wiem, że ta miłość płynie z służby i przepełnia nadzieję na życie wieczne. Tak więc wyrzeźbiliśmy deseczki do chleba, na których kładliśmy bochenek domowego chleba i szliśmy razem, by zanieść nasz podarunek wdowom, wdowcom i rodzinom. Napis, który wyrzeźbiłem na deseczce, brzmi J'aime et j'espère, z francuskiego kocham i mam nadzieję. Dowód na ich niepowtarzalne duchowe dary pojawił się nie tylko na deskach, które wyrzeźbiłem, ale jeszcze wyraźniej, kiedy dostarczaliśmy je ludziom, którzy w chwilach bólu lub poczucia straty potrzebowali zapewnienia, że miłość Zbawiciela, Jego zadośćuczynienie może dać im pełną światła nadziei. Jest w nią życie wieczne dla moich córek i dla każdego z nas. Możecie teraz powiedzieć: bracie Ehring, czy chcesz powiedzieć, że muszę nauczyć się rzeźbić? Odpowiedź brzmi: nie. Nauczyłem się rzeźbić dzięki pomocy dobrego i utalentowanego mentora Boyda Packera, który był wówczas starszym. Niewielkie umiejętności, które zdobyłem, można przypisać jego cudownemu darowi rzeźbiarza i jego cierpliwości nauczyciela. Tylko niebiosa mogą zesłać takiego mentora. Jednakże jest wiele sposobów, w jaki możecie kształtować dziecięce serca bez rzeźbienia dla nich deseczek. Na przykład nowe technologie pozwalają dzielić się przesłaniami dotyczącymi wiary i nadziei na dużą odległość natychmiastowo i małym kosztem lub za darmo. Moja żona pomaga mi robić to każdego wieczora. Zaczynamy od rozmów telefonicznych z naszymi wnukami. Prosimy ich, aby podzielić się historiami osobistych sukcesów i wykonaną służbą. Prosimy ich również, aby przesłali nam zdjęcia z codziennych zajęć. Używamy tych zdjęć, aby zilustrować kilka zdań tekstu. Dodajemy jeden lub dwa wersety z Księgi Mormona. Możliwe, że Nefi i Mormon byliby bardzo zaskoczeni duchową jakością tej zawartości lub ograniczonym wysiłkiem włożonym w stworzenie tego, co nazywamy dziennik rodzinny, małe płyty. Te płyty mają duże znaczenie duchowe. Tam zamieszczamy różne rzeczy o futbolu. Mimo to siostra Ehring i ja jesteśmy błogosławieni za te wysiłki. Czujemy natchnienie, wybierając cytaty z Pism Świętych. Widzimy dowody na to, że życie naszych wnuków i ich serca są zwrócone do nas i ku Zbawicielowi. Jest wiele sposobów, aby to osiągnąć, na pewno już korzystacie z wielu z nich. nasz nawyk rodzinnej modlitwy i czytania Pism Świętych może dać niezapomniane wspomnienie, spowodować głębszą przemianę serca. Nawet uczestnictwo w świątyni czy inne aktywności mogą kształtować nasze serce. Nie ma znaczenia, jakie to zajęcia, ale ważne jest, aby uczucia, jakie im towarzyszą. Odkryłem dobry sposób, aby stwierdzić, czy dane zajęcia mogą dokonać wielkiej zmiany w życiu młodej osoby. Polega on na tym, że dana osoba sama wybiera zajęcia, którymi jest zainteresowana ze względu na swój talent od Boga. Wiem, że z własnego doświadczenia, że jest to możliwe. Kiedy zostałem diakonem w wieku 12 lat, mieszkałem w stanie New Jersey, 80 km od Nowego Jorku. Marzyłem o karierze w baseballu. Mój ojciec zgodził się zabrać mnie na mecz rozgrywany na starym, słynnym stadionie Yankeesów w Bronxie. Ciągle mam przed oczami machającego kijem DiMaggio, kiedy wybił piłkę poza pole gry w trybuny w pobliżu miejsca, gdzie siedzieliśmy z ojcem. Jedyny raz, gdy razem poszliśmy na mecz ligowy w baseballu. Inny dzień spędzony z ojcem ukształtował na zawsze moje życie. Zabrał mnie z New Jersey do domu wyznaczonego patriarchy w Salt Lake City. Nigdy wcześniej go nie widziałem. Mój ojciec pozostawił mnie na progu jego domu. Patriarcha zaprowadził mnie do krzesła, położył ręce na mojej głowie i dał błogosławieństwo, które zawierało stwierdzenie będące największym pragnieniem mojego serca. Powiedział, że byłem jednym z tych, o których powiedziano błogosławieni pokój czyniący. Byłem tak zaskoczony tym, że obcy człowiek mógł znać moje serce, że aż otworzyłem oczy, by zobaczyć pokój, w którym dział się ten cud. To błogosławieństwo dotyczące moich możliwości ukształtowało moje życie, małżeństwo i służbę kapłańską. Z tego doświadczenia i z tego, co po nim nastąpiło, mogę zaświadczyć, że nie wszyscy dostają każdy dar, gdyż wiele jest darów. Każdemu człowiekowi dany jest dar przez Ducha Boga. Dzięki temu, że Pan objawił mi mój dar, byłem w stanie rozpoznać i przygotować się na sposobności korzystania z niego dla dobra tych, których kocham i którym służę. Bóg zna nasze dary. Moim wyzwaniem dla was i dla mnie jest to, abyśmy się modlili celem rozpoznania darów, które otrzymaliśmy oraz tego, jak je rozwijać oraz dostrzegać dane nam od Boga możliwości, by służyć innym. Ponadto modlę się, abyście mieli natchnienie, by pomagać innym w rozpoznawaniu szczególnych osobistych darów od Boga w ich służbie. Obiecuję wam, że jeśli poprosicie, będziecie błogosławieni, aby pomóc podnosić innych do ich pełnego potencjału w służbie tym, którym oni przewodzą i których kochają. Świadczę o tym, że Bóg żyje, że Jezus jest Chrystusem i że to jest kapłaństwo Boga, które posiadamy. I dał nam specjalne dary, abyśmy mu służyli w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Bracia, jesteśmy wdzięczni za waszą obecność dzisiejszego wieczoru. Dziękujemy chórowi kapłaństwa Melchizedeka za inspirującą muzykę, jaką zaprezentował. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu dzisiejszego spotkania. Będziemy teraz pobłogosławieni wysłuchaniem naszego umiłowanego proroka, prezydenta Thomasa Spencera Monsona. Po jego uwagach chór zakończy to spotkanie śpiewając hymn Nadzieja Izraela. Modlitwę na zakończenie ofiaruje starszy Patrick Caron, 70.
My dear brethren,
moi drodzy bracia, dwa razy w roku to wspaniałe centrum konferencyjne wypełnia się po brzegi posiadaczami kapłaństwa Boga, kiedy gromadzimy się, aby wysłuchać natchnionych przesłań. Na generalnych spotkaniach kapłaństwa Kościoła panuje cudowny duch. Duch ten emanuje z centrum konferencyjnego i penetruje każdy budynek, w którym gromadzą się synowie Boży. Zdecydowanie można go czuć dzisiaj. Kilka lat temu Przed wybudowaniem tego pięknego centrum konferencyjnego pewien mężczyzna odwiedzający plac świątynny uczestniczył w sesji konferencji generalnej w Tabernakulum. Słuchał przesłań wygłaszanych przez braci, zwracał uwagę na modlitwy, słuchał pięknej muzyki chóru Tabernakulum, podziwiał okazałość wspaniałych organów w Tabernakulum. Po zakończeniu spotkania ktoś usłyszał, jak powiedział: oddałbym wszystko, co posiadam, żeby przekonać się, że to, o czym była tu dzisiaj mowa, jest prawdą. W istocie stwierdził: chciałbym mieć świadectwo o Ewangelii. Absolutnie nic na tym świecie nie jest w stanie zapewnić większej otuchy i szczęścia niż świadectwo o prawdzie. Mimo że ma to miejsce w różnym stopniu, wierzę, że każdy obecny tutaj mężczyzna i młody mężczyzna posiada świadectwo. Jeśli czujecie, że nie osiągnęliście jeszcze tej upragnionej głębi świadectwa, napominam was, abyście pracowali nad zdobywaniem takiego świadectwa. Jeśli już jest mocne i głębokie, trudźcie się, żeby takim było zostało. Jak bardzo jesteśmy błogosławieni, gdyż mamy świadectwo prawdy. Bracia, moje dzisiejsze przesłanie skupia się na tym, że istnieje niezliczona liczba osób, które mają obecnie słabe świadectwo lub wcale go nie mają. Tych, którzy mogliby je mieć i otrzymaliby to świadectwo, gdybyśmy tylko zechcieli trochę się wysilić i podzielić się z nimi naszym własnym świadectwem oraz pomóc im się zmienić. W niektórych przypadkach to właśnie my możemy dać im motywację do zmiany. Na początku wspomnę tych, którzy są członkami, ale obecnie nie są w pełni oddani Ewangelii. Wiele lat temu na konferencji obszarów w Helsinkach w Finlandii usłyszałem potężne, pamiętne i motywujące przemówienie wygłoszone na sesji dla matek i córek. Nie zapomniałem tego przesłania, mimo że od tamtej chwili minęło już prawie 40 lat. Pośród wielu prawd, które poruszyły mówczyni, była jedna, która głosiła, iż kobiecie trzeba mówić, że jest piękna. Przeczytam jeszcze raz. Kobiecie trzeba mówić, że jest piękna. Trzeba jej mówić, że jest doceniana. Trzeba jej mówić, że jest wartościowa. Bracia, wiem, że mężczyźni są w tej kwestii bardzo podobni do kobiet. Trzeba nam mówić, że jesteśmy czegoś warci, że jesteśmy uzdolnieni i wartościowi. Trzeba nam dawać okazję do służby. W duchu modlitwy możemy znaleźć jakiś sposób dotarcia do tych członków, którzy przestali być aktywni lub którzy powstrzymują się i nie poczuwają się do wywiązania z podjętych zobowiązań. Zaproszenie ich do służby w jakimś powołaniu może okazać się właśnie tym rodzajem motywacji, której im potrzeba, aby powrócili do pełnej aktywności. Przywódcy, którzy mogliby w tej kwestii pomóc, czasami czynią to jednak niechętnie. Pamiętajmy o tym, że ludzie mogą się zmienić. Mogą wyzbyć się złych nawyków, mogą odpokutować za grzechy, mogą godnie dzierżyć kapłaństwo i mogą pilnie służyć Panu. Pozwólcie, że zilustruję to kilkoma przykładami. Kiedy zostałem członkiem Kwórum 12 Apostołów, miałem przywilej towarzyszenia prezydentowi Eldonowi Tannerowi, ówczesnemu doradcy prezydenta Davida McKaya podczas konferencji Palika w Albercie w Kanadzie. Podczas spotkania prezydent Palika odczytał nazwiska czterech braci rekomendowanych do ustanowienia na urzędzie starszego. Prezydent Tanner znał tych mężczyzn, gdyż mieszkał kiedyś w tamtych okolicach. Prezydent Tanner jednak znał i pamiętał ich z przeszłości, w związku z czym nie wiedział, że zmienili swoje życie i całkowicie kwalifikowali się, żeby zostać starszymi. Prezydent Palika odczytał nazwisko pierwszego mężczyzny i poprosił go o powstanie. Prezydent Tanner szepnął do mnie: spójrz na niego. Myślałem, że nigdy mu się nie uda. Prezydent Palika odczytał nazwisko drugiego mężczyzny i ten wstał. Prezydent Tanner ponownie mnie szturnął i wyraził swoje zdumienie. Miało to miejsce w przypadku wszystkich czterech braci. Po spotkaniu razem z prezydentem Tannerem miałem okazję pogratulować im wszystkim. własnym przykładem udowodnili, że ludzie mogą się zmienić. W latach 40. i 50. XX wieku amerykański strażnik więzienny Clinton Duffy znany był ze swoich sukcesów w zakresie resocjalizacji więźniów. Jeden z krytyków zapytał, czy nie wiesz, że lamparty nie są w stanie zmienić swoich plam na futrze? Strażnik Duffy odpowiedział, powinieneś wiedzieć, że ja nie pracuję z lampartami. Pracuję z ludźmi. A ludzie zmieniają się każdego dnia. Wiele lat temu miałem przywilej służyć jako prezydent kanadyjskiej misji. Mieliśmy w niej gminę, w której było bardzo niewielu kapłanów. Gminie tej zawsze przewodniczył misjonarz. Odniosłem silne wrażenie, że powinien przewodniczyć jej członek tejże właśnie gminy. Był w niej jeden dorosły mężczyzna, który był diakonem w kapłaństwie Arona, ale nie uczęszczał na spotkania, ani nie uczęszczał w nich na tyle, żeby mógł posunąć się naprzód w kapłaństwie. Poczułem natchnienie, żeby powołać go na prezydenta gminy. Zawsze będę pamiętał dzień, kiedy miałem z nim wywiad. Powiedziałem mu, że Pan dał mi natchnienie, aby powołać jego na prezydenta gminy. Po wielu protestach zgodził się służyć dzięki ogromnemu wsparciu żony. Ustanowiłem go na kapłana. Dla tego mężczyzny był to początek nowego życia. Szybko uporządkował swoje życie i zapewnił mnie, że będzie żył według przykazań zgodnie z oczekiwaniami. W ciągu kilku miesięcy został ustanowiony starszym. W końcu wraz z żoną i rodziną udał się do świątyni i zostali zapieczętowani. Ich dzieci służyły na misjach i zawarły małżeństwa w domu Pana. Czasami przypomnienie naszym braciom, że są potrzebni i wartościowi, może pomóc im zrobić krok ku zobowiązaniu i pełnej aktywności. Ma to zastosowanie do posiadaczy kapłaństwa niezależnie od wieku. Naszym obowiązkiem jest zapewnić im szansę, aby żyli tak, jak powinni. Możemy pomóc im przezwyciężyć ich niedociągnięcia. Musimy rozwinąć w sobie umiejętność postrzegania ludzi nie takimi, jakimi są w chwili obecnej, ale jakimi mogą się stać, kiedy otrzymają świadectwo o Ewangelii Chrystusa. Byłem kiedyś na spotkaniu w Leadville w Colorado. Leadville znajduje się na wysokości ponad 3000 metrów nad poziomem morza. Pamiętam to konkretne spotkanie ze względu na tę wysokość, ale także z powodu tego, co się wydarzyło wówczas. Obecna była zaledwie garstka posiadaczy kapłaństwa. Podobnie jak w przypadku kanadyjskiej misji, tej gminie również od niepamiętnych czasów przewodniczył misjonarz. Tamtego wieczora mieliśmy wspaniałe spotkanie, ale kiedy śpiewaliśmy hymn na zakończenie, otrzymałem natchnienie, że gminie tej powinien przewodniczyć jeden z miejscowych członków. Zwróciłem się do prezydenta misji i zapytałem, czy jest tu ktoś, kto mógłby przewodniczyć gminie, ktoś miejscowy. Odpowiedział, nie znam nikogo takiego. W trakcie hymnu uważnie przyglądałem się mężczyznom siedzącym w trzech pierwszych rzędach. Moją uwagę zwrócił jeden z braci. Zapytałem prezydenta misji, czy on mógłby służyć jako prezydent gminy? Odpowiedział, nie wiem, być może. Powiedziałem, prezydencie, poproszę go do pokoju obok i przeprowadzę z nim wywiad. Ty natomiast zabierz głos po hymnie na zakończenie i przemawiaj do czasu, aż wrócimy. Kiedy wróciliśmy na salę, prezydent misji zakończył swoje świadectwo. Przedstawiłem nazwisko brata do powołania na nowego prezydenta gminy. Od tamtej chwili jednostce kościelnej w Leadville w Colorado zawsze przewodniczył jeden z miejscowych członków. Bracia, ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku osób, które nie są jeszcze członkami. Powinniśmy rozwinąć w sobie umiejętność postrzegania ludzi nie takimi, jakimi są w chwili obecnej, ale jakimi mogą się stać, kiedy zostaną członkami Kościoła, kiedy zyskają świadectwo Ewangelii i kiedy ich życie będzie zgodne z naukami Chrystusa. W 1961 roku odbyła się ogólnoświatowa konferencja dla prezydentów misji i wszyscy prezydenci misji z całego świata przylecieli do Salt Lake City na spotkanie. Ja przyleciałem z mojej misji w Toronto. Podczas jednego ze spotkań Eldon Tanner, który był wtedy asystentem kworum 12, właśnie powrócił po zakończeniu swojego pierwszego zadania polegającego na przewodniczeniu misji w Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej. Opowiedział nam o misjonarzu, który był najlepszym misjonarzem, jakiego spotkał podczas wszystkich przeprowadzonych wywiadów. Mówił, że kiedy miał z nim wywiad, zadał mu następujące pytanie. Zakładam, że wszyscy ludzie, których ochrzciłeś, przyszli do kościoła z referencjami członków. Odparł wtedy ten młody mężczyzna. Nie, znaleźliśmy ich wszystkich, chodząc od drzwi do drzwi. Brat Tanner zapytał go, czym różni się jego podejście? Dlaczego odniósł tak wielki sukces, kiedy innym się nie udało? Młody mężczyzna odpowiedział, że stara się doprowadzić do chrztu każdą poznaną osobę. Powiedział, że kiedy puka do drzwi i widzi mężczyznę palącego cygaro, odzianego w stare ubrania i zdającego się być niczym niezainteresowanym, a w szczególności religią, stara się wyobrazić sobie, jakby wyglądał w innych okolicznościach. Oczami swojej wyobraźni widzi, że jest ogolony, w białej koszuli i białych spodniach. I widzi, jak sam go prowadzi do wód chrztu. Powiedział, kiedy tak kogoś postrzegam, jestem w stanie złożyć tej osobie moje świadectwo w sposób, który poruszy jej serce. Mamy obowiązek postrzegania naszych przyjaciół, naszych znajomych i naszych bliźnich w ten właśnie sposób. Powtarzam, naszym obowiązkiem jest postrzeganie ludzi nie takimi, jakimi są obecnie, ale jakimi mogą się stać. Błagam was, byście takich postrzegali. Bracia, Pan powiedział nam nieco o tym, jak ważne jest kapłaństwo, które posiadamy. Powiedział, że przyjmujemy je z przysięgą i przymierzem. Poinstruował nas, że musimy być wierni i oddani we wszystkim, co otrzymujemy i że mamy obowiązek dochowywania tego przymierza aż do końca. A wtedy dane nam zostanie wszystko, co posiada Ojciec. Odwaga to słowo, które powinno być bliskie naszemu sercu. Odwaga, aby odwrócić się plecami do pokus. Odwaga, by podnieść głos w świadectwie wszystkim, których spotykamy, pamiętając, że wszyscy muszą otrzymać możliwość usłyszenia przesłania Ewangelii. Dla większości z nas nie jest to łatwe, ale możemy zawierzyć słowom Pawła do Tymoteusza. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym. W maju 1974 roku przebywałem z bratem Johnem Grobergiem na wyspach Tonga. Byliśmy umówieni na wizytę z królem Tonga i spotkaliśmy się z nim na oficjalnej audiencji. Wymieniliśmy się formalnościami. Zanim jednak wyszliśmy, John Groberg powiedział coś niezwykłego. Wasza wysokość powinien zostać mormonem wraz ze swoimi podwładnymi, gdyż wtedy twoje problemy i ich problemy w głównej mierze by się rozwiązały. Król uśmiechnął się szeroko i odpowiedział, być może masz rację, Johnie Groberg. Przyszedł mi na myśl apostoł Paweł przed Agrypą. Przypomniałem sobie odpowiedź Agrypy na świadectwo Pawła. Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. Brat Groberg miał odwagę złożenia swojego świadectwa przed królem. Dzisiaj wiele tysięcy spośród nas służy Panu na pełnoetatowych misjach. W odpowiedzi na powołanie pozostawili swoje domy, rodziny, przyjaciół i szkołę i poszli naprzód, by służyć. Ci, którzy tego nie rozumieją, zadają sobie pytanie, dlaczego tak ochoczo przyjmują powołanie i tak wiele poświęcają bez słowa sprzeciwu? Nasi misjonarze sami mogliby odpowiedzieć słowami Pawła, misjonarza z dawnych czasów, który nie miał sobie równych. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Pisma Święte nie zawierają bardziej istotnej proklamacji, bardziej wiążącego obowiązku, ani bardziej bezpośredniej instrukcji od nakazu danego nam przez zmartwychwstałego Pana, kiedy ukazał się 11 apostołom w Galilei, powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ten boski nakaz, połączony z pełną chwały obietnicą, jest dzisiaj naszym mottem, tak samo jak był nim w połowie dziejów. Praca misjonarska jest jedną z charakterystycznych cech utożsamianych z Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Prorok Józef Smith oświadczył: koniec końców największym i najważniejszym obowiązkiem jest głoszenie Ewangelii. W ciągu dwóch krótkich lat wszyscy pełnoetatowi misjonarze służący obecnie w tej królewskiej armii Boga dopełnią swej pełnoetatowej służby i wrócą do swych domów i bliskich. Ich zmiennicy znajdują się dzisiaj w kościele w szeregach kapłaństwa Aarona. Młodzi mężczyźni, czy jesteście gotowi, aby odpowiedzieć na powołanie? Czy jesteście chętni do pracy? Czy jesteście przygotowani do służby? Prezydent John Taylor tak oto podsumował wymagania. Chcemy, aby mężczyźni, którzy będą nieśli przesłanie tej Ewangelii, byli mężczyznami, którzy mają wiarę w Boga i którzy mają wiarę w swoją religię. Aby byli mężczyznami, którzy szanują swoje kapłaństwo. Są pełni Ducha Świętego i mocy Bożej. Pełni honoru, uczciwości, cnoty i niewinności. Bracia, każdy z nas staje przed zadaniem dzielenia się Ewangelią Chrystusa. Kiedy nasze życie zgodne jest z normami samego Boga, ludzie znajdujący się w zasięgu naszego wpływu nigdy nie będą zawodzić. Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy wybawieni. Doskonały pasterz dusz, misjonarz, który odkupił ludzkość, dał nam swoje boskie zapewnienie. I choćbyś się trudził przez wszystkie swoje dni, głosząc pokutę temu ludowi i przywiódł do mnie zaledwie jedną duszę, jakże wielka będzie twoja radość z nią w królestwie mojego Ojca. A jeżeli wielka będzie twoja radość z przyprowadzenia do mnie jednej duszy do królestwa mojego Ojca, jakże wielka będzie twoja radość, gdy przyprowadzisz do mnie wiele dusz. O tym, który powiedział te słowa, składam moje świadectwo. Jest on Synem Boga, naszym Odkupicielem i naszym Zbawicielem. Modlę się, żebyśmy mieli odwagę wyciągać przyjazną dłoń, wytrwałość do ciągłego ponawiania prób i pokorę potrzebną do szukania przewodnictwa naszego Ojca, kiedy wypełniamy nasze zadania głoszenia Ewangelii. Na nas, bracia, spoczywa ten obowiązek. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Drogi Ojcze w niebie, jesteśmy bardzo wdzięczni za moc tych przesłań, które wysłuchaliśmy. Prosimy Cię, abyśmy każdy z nas, aby miał odwagę i wiarę, abyśmy mogli stać się mężczyznami, którzy powinniśmy być, abyśmy byli godni naszego kapłaństwa, abyśmy mogli błogosławić świat, abyśmy mogli służyć tym, którzy zmagają się z różnymi przeciwnościami. Dziękujemy Ci szczególnie za Twojego Syna i mówimy te słowa w imię Jezusa Chrystusa. Amen.